Polskie drogi do niepodległości.
Odcinek 8. Niezłomni. Część 2. Oprócz poakowskiej konspiracji działały również inne duże grupy, które nie złożyły broni. Były to między innymi Niezależne Zrzeszenie Wojskowe wywodzące się z Narodowej Organizacji Wojskowej i oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Te formacje sprzeciwiały się narzuconemu ustrojowi komunistycznemu. Nie godziły na osadzanie w więzieniach i zabijanie swoich towarzyszy broni z okresu II wojny światowej. Władza komunistyczna nazywała ich bandytami i mordercami. Po raz pierwszy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodziliśmy 1 marca 2011 roku.
Żołnierze Armii Krajowej doznali represji już w 1944 roku.
Doktor Marek Jedynak, Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Kielcach.
Gdy tylko wojska sowieckie wkroczyły na tereny polskie, na tereny przedwojennej Polski, rozpoczęły się aresztowania. Były to aresztowania prewencyjne wszystkich młodych ludzi, których można było podejrzewać o działalność w jakichkolwiek strukturach konspiracyjnych. Wywożono ich na przykład do Lwowa, gdzie były więzienia zbiorcze NKWD. Tam po przesłuchaniach byli skazywani za samo to, że byli członkami Armii Krajowej, na wieloletnie zsyłki na Syberię czy do Donbasu, do kopalni węgla. Te działania przesuwały się wraz z linią frontu. Po zakończeniu działań zbrojnych na terenie całej Polski przystąpiono do kolejnych zatrzymań. Często wykorzystywano w takim celu święta, święta kościelne, święta rodzinne. Najlepszym przykładem takich aresztowań była fala aresztowań w grudniu 1944 roku w okolicy Bożego Narodzenia, właśnie na Sandomierszczyźnie. Później Wielkanocą 1945 roku między innymi został zatrzymany w rodzinnym domu pułkownik Antoni Wiktorowski, pseudonim Kruk, dowódca 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Święta rodzinne, święta kościelne, święta, które w tradycji polskiej mówiły o tym, że rodziny spotykają się razem, były dla organów bezpieczeństwa idealnym argumentem do tego, by odnaleźć w tym czasie poszukiwanych ludzi. I takie działania robiono niejednokrotnie.
Doktor Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Kielcach.
Oblicza się w ogóle, że w województwie kieleckim takie są statystyki, że w latach 45-56 było aresztowanych ponad 19 tysięcy osób, a w samym 45 roku ponad 5 tysięcy osób. W 46 trochę mniej, ale to jest porównywalna liczba. Natomiast w skali osób, które zginęły w walkach albo zginęły w sposób trochę niewiadomy, to znaczy na przykład z rąk tzw. nieznanych sprawców, trudno jest określić, na pewno będzie to co najmniej kilkaset osób, ale chociażby z ostatnich badań wiemy, że nie możemy doliczyć się jednego z oddziałów, który przybył ze wschodu, być może z województwa rzeszowskiego, który w okolicach być może miejscowości Dobra został w całości wybity. Są informacje z meldunków UB o śmierci ponad 80 partyzantów. W jednym starciu była to właściwie zasadzka zrobiona przez te siły. Więc ile było takich przypadków, nie wiemy. Wiemy, że w niektórych powiatach były przeprowadzone pacyfikacje z udziałem oddziałów NKWD, które niekoniecznie się chwaliły wówczas oficjalnie ilością zabitych przez siebie ludzi.
Ludzie byli zatrzymywani w aresztach, zatrzymywani w więzieniach. Oczywiście areszt to nie przytulna cela, to często podpiwniczenie pod Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego czy piwnica pod posterunkiem Milicji Obywatelskiej.
Więźniowie stłoczeni w celach na małej powierzchni wyprowadzani byli jedynie na przesłuchania. Nie były to jednak zwykłe rozmowy. Było to wielogodzinne dręczenie fizyczne i psychiczne połączone z torturami. Ofiarom wyrywano paznokcie, sadzano na odwróconym do góry nogami stołku. Bito pałkami po całym ciele, czy też kazano przez wiele godzin siedzieć w przysiadzie pod ścianą.
Często, co ciekawe, w aresztach, w obiektach bezpieczeństwa pozostawały jeszcze narzędzia tortur po niemieckim Gestapo i nadal były wykorzystywane przez następnego gospodarza, w cudzysłowie, budynku, czyli polską bądź sowiecką służbę bezpieczeństwa. Po wielogodzinnych, bardzo wyniszczających przesłuchaniach zostawały tak naprawdę sfingowane protokoły przesłuchań, podpisane oczywiście przez ofiarę, przez przesłuchiwanego, tylko po to, żeby dać już mu spokój. Na tej podstawie tworzono akty oskarżenia, po czym osoby cywilne, osoby zaangażowane w działalność konspiracyjną stawały przed obliczem sądów. Były to wojskowe sądy rejonowe, które już ze względu na sposób ich powołania były nielegalne, ich działania były bezprawne, a jednak orzekały. Orzekały kary wieloletniego więzienia bądź kary śmierci. Często te kary śmierci były wykonywane dosyć szybko, czy przez rozstrzelanie, czy przez powieszenie w piwnicach, przy murach więzienia, lub też w lesie, w miejscach nieoznaczonych do dzisiaj. I w takich miejscach nieoznaczonych, bądź w lasach, bądź na cmentarzach, gdzieś tam w zapuszczonych częściach cmentarzy tych ludzi chowano. Najlepszym przykładem są kwatery EU i EU2 na warszawskich powązkach wojskowych, gdzie pochowano kilkuset zabitych przez aparat bezpieczeństwa. Takich kwater EU, łączek, jest kilkaset rozsianych w całym kraju. Tam, gdzie były organy bezpieczeństwa państwa, tam zabijano ludzi i do dzisiaj nie wiadomo, gdzie oni byli pochowani, gdzie spoczywają ich ciała. Też nie wiadomo, czy uda się nam ich wszystkich odnaleźć. Oni byli zarówno niezłomni, bo nie złożyli tej broni, walczyli do końca, ale byli też wyklęci. Władza ludowa starała się ich wykląć, starała się zrobić wszystko, byśmy o nich zapomnieli. Jak widać, nie tylko nie zapomnieliśmy o nich, ale stali się ziarnem, z którego wyrasta nowe pokolenie dbające o tradycję, dbające o historię polskiego państwa podziemnego i walkę o niepodległość.
Audycję przygotowali Sebastian Przybyłowicz, Marek Wrona i Wojciech Niebelski. Została ona sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek.